Chyba spotkanie dla sióstr jest w niedzielę. O 17. Dobrze. Chyba mamy w temacie. Spójrzmy. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Jedenasty rozdział. Od 7 wersetu przeczytamy niewielki fragment. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Co wyszliście oglądać? Po co przyszliście? Czego oczekujecie? Czego się spodziewacie? Wiecie, tego rodzaju pytania są bardzo ważne także dzisiaj. Czego oczekujesz dzisiaj od Boga? Czy czegoś dzisiaj się spodziewasz od Boga? Czy może tak po prostu przyszłaś, kolejne nabożeństwo, nie mam większych oczekiwań, może niespecjalnie spodziewasz się czegoś po tym nabożeństwie? No, po raz kolejny jest okazja spotkać się z kimś, po raz kolejny prawdopodobnie wyjdę stąd, gdzieś ktoś na mnie czeka, może jest tam już obiad, jakieś poczynione plany popołudniowe na niedzielę. Czego oczekujesz od Boga? Czy czegoś oczekujesz od Boga? Nie w perspektywie lat, a nawet nie wieczności, ale dzisiaj. Ja myślę, że tragedią, może nawet nie małej liczby osób, jest to, że przestaliśmy spodziewać się czegokolwiek głębszego od Boga tu i teraz. Bo mówimy przecież i wiemy o tym, że upodabniamy się do Chrystusa i możliwe to jest do uchwycenia, pewnie z perspektywy upływu lat. Ale czy nie jest tak, że przestaliśmy o tym myśleć, że można czegoś, nawet powiem śmiało, nawet radykalnego, spodziewać się po jednym nabożeństwie? Czegoś, co może zupełnie zmienić mój tok myślenia, może odmienić moje serce, może, jeśli potrzeba, zmienić mój stosunek do Kościoła, do służby, do siebie samego. Niektórzy tak tego potrzebują również. Może do wszystkiego, co mnie otacza. Po prostu czasem bywa tak, że człowiek przychodzi do kościoła i oby w zborze było ciepło i miło. Zaśpiewamy tutaj pieśni i oby były to te pieśni, które lubię, Ciekawe, czy nowe dzisiaj pieśni jakieś będą. Wysłuchamy kazania. Dobrze byłoby, żeby to było ciekawe kazanie. Bo czemu mam słuchać czegoś, o czym już wiem? Czemu mam słuchać czegoś, co do mnie nie trafia? Potem jest kawa. Ciekawe, czy ciasto dzisiaj będzie na kawie. Mam nadzieję, że ktoś zauważy, że dzisiaj coś nowego ubrałam. Chcę mieć też czas, żeby z kimś pogadać. Mam tyle do wyrzucenia z siebie. Wiecie, i po tym wszystkim, co nas spotkało, możemy wrócić do domu i życie toczy się dalej. Ktoś, kto chodził utartymi ścieżkami, ten nadal nimi chodzi. Ktoś, kto niczego się nie spodziewał, nadal nic nie ma. Ktoś, kto upadał, nadal upada. Ktoś, kto ulegał pokusom, dalej nie jest w stanie zwyciężać w pokusach. Ktoś, kto narzekał, nadal się użala nad sobą. Jedynie grono tych żałobników się powiększa, jeśli uda mi się dzielić tym. Ktoś, kto nie rozumiał, dalej nie rozumie. Jak jest z nami? Hipotetyczny obrazek, żeby było jasne. Mam nadzieję, że to nie jest obrazek namalowany o nas, ale jeśli tak, to znaczy, że dobrze, że tu jesteśmy, bo myślę, że coś Boże Słowo będzie chciało nam podpowiedzieć. Bo może jest jednak tak, że czegoś się spodziewamy. Że za czymś tak naprawdę gdzieś w głębi serca tęsknimy. Że może jednak mamy duchowe pragnienia, głębsze pragnienia. Może widzimy, że życie bez duchowych doznań, doświadczania Boga, bez duchowych pragnień jest jednak płytkie. Mało treściwe, teoretyczne. By nie powiedzieć nawet trochę bez sensu. Nie wiem jak wy, ale z pewnością ja mam dość teoretycznego chrześcijaństwa. Może nie chcemy tak. Może chcemy inaczej. Może oczekujemy czegoś więcej od Boga. Ale jednocześnie czujemy się bezradni, bezsilni. Jakby związani z tym takim rytualnym, schematycznym życiem, dniem za dniem, wszystko powtarzalne, tak trudno od tego jakoś się oderwać. Pierwsza księga Samuela, 9 rozdział. Myślę, że dzisiaj nam coś ten rozdział powie, podpowie. To jest ważne, co Jan głosił, co Jezus mówił o Janie, Chrzcicielu. Zostawmy to w pamięci. Jako taki punkt wyjściowy naszego rozważania. Jeśli czytaliśmy, to jest długi rozdział, śledźcie go, nie przeczytamy go dzisiaj. Jeśli czytaliśmy kiedykolwiek życiorys króla Saula, to wiemy, jakim był człowiekiem. Z opisu wynika, że przynajmniej początkowo on niczego głębszego nie pragnął. Żyło mu się w miarę dość zwyczajnie, normalnie, u boku swojego ojca. Pewnego razu zdarzył się pewien incydent, który wybił go z takiego normalnego rytmu życia. Musiał wybrać się wraz ze sługą swego ojca w podróż, by odszukać zagubione oślice. Gdy obeszli naprawdę spory kawałek ziemi, okazało się, nie ma zguby. I Saul zorientował się, że dotarli do ziemi, w której mieszka mąż Boży. I doszedł do wniosku, że można udać się do tego męża Bożego i poszedł do proroka Samuela. Po co tam poszedł? Zapytać się o oślice ojca. Gdzie są? Samuela wówczas nazywano jasnowidzem. Proroków w tamtym czasie nazywano jasnowidzami. Dosłownie czytając hebrajskiego, widzącymi od Pana, czyli widzącymi z perspektywy Bożej. Przygotował więc Saul jakiś podarek, świartkę kruszcu, tak, monety, i poszedł z prośbą, aby ten objaśnił im, no, gdzie można znaleźć oślice. Pragnął wiedzieć, gdzie są te zwierzaki. Czytamy w tym rozdziale, że ta sprawa naprawdę poruszała jego serce. Tak stwierdził o tym Samuel. Pytanie. A jakie sprawy dzisiaj poruszają nasze serce? Jakie sprawy poruszają twoje serce w dniu dzisiejszym? Jakie sprawy poruszały twoje serce w tym tygodniu? Co było treścią twoich modlitw? Jakie sprawy przedkładałaś Bogu? Saul nie miał większych oczekiwań, ani niczego więcej nie spodziewał się po spotkaniu z człowiekiem widzącym od Pana. Nie było w nim głębszych pragnień, jakichś głębszych refleksji. Nie wybiegał może nawet poza kolejny dzień swoimi myślami. I czytając ten cały rozdział, wydaje się, że on niczego duchowego nie oczekiwał po takim spotkaniu. Niech tylko się te osły znajdą w końcu. Wtedy wrócę do domu mojego ojca, niech on się już tam nie martwi. Wszystko będzie jak było dawniej, tak zwyczajnie, normalnie. Przyjdzie kolejny dzień i kolejny dzień, codzienne sprawunki, obowiązki, rozgardiasz, jedzenie, obowiązki, spanie, praca i tak w kółko. Przyznacie, że to nie jest wymagający obrazek. Ten 9 rozdział po prostu taki zwyczajny. Jakoś samo życie. Wszyscy tak mamy. To nie jest zbyt odległy obrazek od życia wielu z nas. Tak łatwo się z tym można utożsamić. A więc Saul, syn Kisza, tak nazywał się go ojciec, nie wygląda na to, że czegokolwiek głębszego oczekiwał od Boga. Niech tylko te oślice wrócą na swoje miejsce, niech się znajdą, by mógł znowu ja też wrócić. I drodzy, to jest prawda, że my też potrafimy żyć jedynie takimi oślimi sprawami, że tak nazwę tą kwestię. Poza obręb których, no, chętnie można nie chcieć wychylić nosa. Żyje się spokojnie, żyje się bezpiecznie, chodzi się starymi, znanymi, utartymi ścieżkami. I pewnie byłoby tak dalej, gdyby nie Bóg, gdyby Bóg nie postanowił czegoś zmienić. I nagle zdarzyła się rzecz niesłychana. Ona zakłóciła to takie siejskie, normalne, usłane takimi zwyczajnymi troskami życie Saula. Stało się coś takiego, o czym pisze Izajasz w 65 rozdziale. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Saul nie dopytywał się o Boga. Nie dopytywał się o jego plany. Wiemy skądinąd, że był człowiekiem dość religijnym, gorliwym, potrafił być takim. Nie o własną przyszłość mu chodziło. Frapowała go jedna sprawa. Gdzie są te osły? Nic głębszego w tym nie ma. I on nie zdawał sobie sprawy z rzeczy, które przyjdą nagle do niego. My też możemy zadać sobie pytanie, czy my w ogóle czegoś głębszego spodziewamy się po Bogu? Że mógłby nas zaskoczyć. Nie jutro, za miesiąc, za 3 lata. Jak się odrobię, dzisiaj, teraz, jak brzmią nasze pytania kierowane do Boga? Jak brzmią nasze westchnienia do Boga? O co się modlisz? Czego pragniesz? O czym marzysz? Czy są to pragnienia takie, wiecie, przyziemne? Takie wokół codziennych trosk? Zawsze sporo dla nas, że wyciągniemy tego. To, co spotkało Saula, to niezwykła historia. Oczywiście to nie było nic złego w tym, że on wykonywał zadanie ojca, że on miał obowiązki, był obowiązkowym człowiekiem, wynika z tego. Chciał dokończyć tą sprawę, był zdeterminowany w tym. Ale Chodzi o to, że jednak jeśli w tym kieracie codziennych spraw, trosk, jeśli nie ma miejsca na duchową rzeczywistość, jeśli patrząc z naszej perspektywy w Chrystusie, a takimi myślę w większości tu jesteśmy, jeśli nie oczekujemy niczego głębszego, to rzeczywiście jest jakiś problem. Chrześcijanie oczekiwali. Byli ludzie, których można było nazywać oczekującymi. Na co? Skoro to wszystko ulec ma zagładzie, mówi Piotr, jakimiż powinniście wy być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego? Oczekiwanie tamtych ludzi miało ogromny wpływ na sposób, w jaki żyli. Paweł mówi w liście na przykład do Filipian. Mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy. I co w związku z tym? No, gdy napisał do sąsiedniego zboru kolejny list do Kolosan, mówi, a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy się okażecie razem z Nim w chwale. Ziemia czy niebo? Jakie sprawy bardziej mnie nurtują? Samuel w taki sposób odezwał się do Saula, 19-20 werset 9 rozdziału 1 Samuelowej księgi. On mówi, idź przede mną na wzgórze i będziecie dziś jeść ze mną, a jutro rano odprawię ci i objaśnię ci wszystko, co porusza twoje serce. O oślice zaś, które ci zaginęły 3 dni temu, nie troskaj się, gdyż znalazły się. Do kogóż bowiem, jeśli nie do ciebie i do całego domu twojego ojca należy wszystko, co jest pożądania godne w Izraelu? Jak się domyślać można, jak się domyślacie, gdy człowiek niczego specjalnie nie oczekuje, ale uważnie słucha, to musi się zadziwić tym, co zostało do niego powiedziane. No, przez nie byle kogo. Przez widzącego od Pana. Przez patrzącego z innej perspektywy. Saul odpowiedział, przecież jestem Beniaminitą tylko, więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, a ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamina. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? I zabrał Samuel Saula i jego sługę i wprowadził ich do sali i wyznaczył im najprzedniejsze wśród zaproszonych mężów miejsce, których było około 30. Jestem najmniejszy. Jestem, no, nikim. Bądźmy uczciwi. Jestem nikim. Nawet nie jestem właściwą, odpowiednią osobą, by to wszystko usłyszeć, a wydaje się, że zrozumiał, co usłyszał. Jestem przecież Beniaminitą. Wiecie, że Beniaminici mieli kompleks? To było takie plemię, które miało przez wieki pewien kompleks. To byli ludzie leworęczni. Kiedy czytacie Księgę Sędziów, to widzicie, że Beniaminici byli ludźmi leworęcznymi. Ehud, sędzia, pochodził z tego plemienia, był leworęczny. W tamtym czasie leworęczność uważano za niepełnosprawność. To byli ludzie w kompleksach. Kiedy czytamy już Księgi Kronik, widzimy, że Beniaminici wypracowali w sobie pewną nową umiejętność. Oto Beniaminici są nazywani dwuręcznymi. Ludzie, którzy mocno pracowali, ale ludzie, którzy byli małym plemieniem, gdzieś tam zawsze spychanym, gdzieś tam zawsze pogardzanym, gdzieś tam zawsze było do czego się przyczepić. I można by powiedzieć, że to był taki kompleks Beniamina. Wiecie, że niektórzy to mają i dzisiaj? Taki kompleks Beniaminity? Dlaczego mówisz do mnie takie rzeczy? Później Samuel powie do Saula tak. 15 rozdział 17 werset tej księgi. Czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydawałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Bóg może uczynić wielkie rzeczy z każdym człowiekiem. Nieważne jest, co on myśli o sobie. Najlepszym przykładem byłby Mojżesz, który miał sporo, dość sporo argumentów, żeby zdenerwować Pana Boga, kiedy czytamy o tym, kiedy go powoływał do służby w Egipcie. Miał sporo argumentów, by wykazać Bogu, że ten z pewnością się pomylił. Bóg może uczynić wielkie rzeczy z każdym z nas i nie potrzebuje wielu ludzi, wystarczy mu jeden. Może wydajemy się sobie też trochę mali, nieodpowiedni, mało znaczący, ale Bóg właśnie z takimi ludźmi przez wieki działał, miał do czynienia. Saul w sobie próbował znaleźć uzasadnienie tym, co usłyszał. Posiadał taką koncepcję Boga, że za wszystko trzeba jakoś zapłacić. Trzeba najpierw coś Bogu dać, by coś od Niego otrzymać. I właśnie jego, jak prześledzilibyśmy jego taką religijną historię, to właśnie taka koncepcja Boga cały czas się go trzymała. Najpierw coś Bogu dać, aby coś mieć. Bogu ofiarę, ludzie przy mnie zostaną. Bogu coś, ja coś. Ktoś, kto jednak niczego nie pragnie, na nic nie czeka, niczego się nie spodziewa, przyznacie, że potrzebuje zmienić swój sposób widzenia, patrzenia, nastawienia, zanim podejmie się oczywiście czegokolwiek, co Bóg ma dla niego. I Samuel powiedział takie słowa do Saula, 10 rozdział, 106 werset. I zstąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie z prorokami i przemienisz się w innego człowieka. Możesz nadal być tym, kim jesteś. Możesz być zadowolony z takiego zwyczajnego, normalnego życia i nic nie pragnieć więcej. Możesz na nic nie czekać i niczego więcej nie chcieć. Możesz czuć się całe życie nieodpowiedni, spychany na margines, niekompetentny, nieużyteczny. I może ci z tym być nawet całkiem dobrze. Wiecie, że niektórzy ludzie uzależniają się od tego, od własnego użalania się. Jak ich postawisz w innym miejscu, to nie wiedzą, jak w ogóle spędzić ze sobą dzień. Możesz wygodnie gdzieś zagnieździć się w kościele i doczekać końca spotkania z Panem albo Jego przyjścia. I naprawdę można przespać swoje chrześcijaństwo całe życie. To jest smutna rzeczywistość niektórych ludzi. Trudno to zrozumieć, jak mogłoby to możliwe być w Chrystusie. Kiedy wiemy, że w Nim mamy niezmierzone bogactwa. Tyle, że trudno to odkryć. Kiedy Jezus mówi, wejdź do komory swojej, kiedy mówi o modlitwie, to używa słowa tameion, które oznaczało... Tameion było takim miejscem w każdym żydowskim domu i to miejsce po prostu oznaczało taki kramik, w którym Żydzi składali takie najcenniejsze domowe przedmioty. Czasem posag, dziedzictwo, akty własności. Wszystko to było w tamtym miejscu. Tam nie wprowadzano gości. Bóg nazywa, Jezus nazywa miejsce modlitwy takim miejscem skarbów. Mamy tak wiele, że trudno to będzie odkryć. Życia nie starczy. Jest napisane, nasze poznanie jest cząstkowe, dopóki nie twarzą twarz nie staniemy przed Nim. A jednak można niczego nie chcieć więcej. W liście do Rzymian pada następujące stwierdzenie, bo tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Powszechnie znany fakt. Dziecko Boga jest prowadzone, to znaczy poddaje się, tak? Duchowi Świętemu. Komuś, kto wie, w tym rozdziale czytam, jaki jest zamysł Boży, bo Duch bada głębokości Boże i wie, czego pragnie Bóg. Duch też wstawia się, za nami tam czytamy, gdy nie wiemy, o co się modlić, o co prosić. Duch Boży jest najważniejszy, gdy chodzi o duchowe pragnienia. Duch Święty jest życiem, wprowadza nas w życie, prowadzi nas ku życiu, sprawia, że obfitujemy, obdziela innych życiem. Nazwany jest duchem prawdy, wprowadza w prawdę. Ojciec szuka takich, którzy mu cześć będą oddawać w duchu i w prawdzie. Pan Jezus o nim powiedział, że mnie będzie uwielbiać, z mego weźmie wam oznajmi. Jest tą wodą żywą, to mówił o duchu. Wodą, która nie tyle napełni mnie, ale wytryśnie serca człowieka napełnionego tą wodą. Będzie jak woda rzeki żywej. Jeśli człowiek ma doświadczać czegoś głębszego, jeśli coś ma zmieniać się w życiu człowieka, także z tego ktokolwiek może czerpać, to może wydarzyć się tylko i wyłącznie dzięki działaniu Ducha Świętego. Jeśli sam jestem duchowo pusty, to co chciałbym dać? Pan Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Czego pragniemy dzisiaj? Jakie są nasze pragnienia? Jakie masz oczekiwania w stosunku do Boga? Jakie masz marzenia? By oślice się znalazły? No dobrze, pójdźmy tym torem myślenia. By wypłata nie była mniejsza w tym miesiącu? By fryzjer mnie przyjął w tym terminie, na którym mnie zależy? By zdążyć na zakupy, bo do jutra są promocje? By obiad mi smakował? By wycieczka była udana? By pogoda była jutra? Naprawdę można mieć tylko takie marzenia. I to nie są wcale złe rzeczy, żeby było jasne. To nie jest złe pragnąć takich rzeczy, by zaoszczędzić gdzieś na czymś. Czy pogodę mieć, czy lepszą wypłatę mieć. Ale o co chodzi? Biblia mówi, że jeśli w Chrystusie, jeśli tylko w tym doczesnym życiu pokładamy nadzieję, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Jego można usprawiedliwić, Saula, ale nas? Biblia nie mówi, oczywiście, że to są wszystko nędzne sprawy. Ale jeśli tylko o to chodzi w moim życiu z Bogiem i tak dzień za dniem upływa, na tym koncentruje się moje serce, jeśli na nic więcej nie czekam, jeśli wszystko, co było, już było, jeśli nie posiadam głębszych pragnień, a one biorą się z obietnic Bożego Słowa, z dzieła Ducha Świętego w naszym życiu, no to za apostołem Pawłem muszę sobie powiedzieć, jestem pożałowania godzien. Pewnego razu Eliasz, kiedy powołał Elizeusza, narzucił na niego swój płaszcz, to Elizeusz powiedział do niego tak, tylko pozwól mi teraz pójść pożegnać się z moim ojcem i moją matką. Eliasz mu mówi, dobrze, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wszyscy wracamy do tych przyziemnych spraw. Wyjdziemy zaraz stąd i wszyscy wrócimy do tych przyziemnych spraw. Ale albo jesteśmy jak Elizeusz, który wraca do tego, co duchowe, wraca do rzeczy głębszych i to jest częścią też jego życia, albo jesteśmy jak taki człowiek, który przyszedł do Pana Jezusa i powiedział, pójdę za tobą wszędzie. Tylko pozwól mi pożegnać się z moimi rodzicami. Z tymi, którzy są w domu moim, dokładnie napisane. Co mu Pan Jezus powiedział? Tak jak Eliasz? A idź i przyjdź. Powiedział mu inaczej. Nikt, kto chwyta za pług, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Bo Pan Jezus doskonale wie, że te wszystkie przyziemne rzeczy są w stanie nas uziemić. Tak mówiąc naszym językiem. Są w stanie nas zatrzymać. Czy to są domownicy, czy to są jakiekolwiek ziemskie, ludzkie sprawy. Są w stanie, mają dość siły, żeby nas pozostawić przy sobie. Biblia mówi też, Pan Jezus to powiedział, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, tak? Jeśli mamy tylko to, czego Bóg nie odmawia niesprawiedliwym, to czym różnimy się od świata? Bóg daje dobrodziejstwa ludziom, dzieje apostolskie o tym mówią, wszystkim ludziom, doczesne błogosławieństwa, aby go poznali, aby go uznali, aby zapragnęli czegoś więcej, czegoś głębszego. Ale czego mogą zapragnąć ci ludzie, jeśli widzą Kościół, który nie pragnie niczego więcej jak, nie wiem, przyzwoitego standardu życia, lepszej wypłaty, no, takich wszystkich przyziemnych, podkreślam, wcale niekoniecznie złych rzeczy, ale jedynie takich. Najtrudniej zmieniają się nasze oczekiwania, nasze nawyki, zwyczaje. Zresztą, kiedy Biblia używa słowa zwyczaj, to używa zawsze słowa ethos. To słowo bierze się ze słowa etyka. A etyka, oprócz tego, że jest to dział filozofii, etyka jest po prostu zbiorem pewnych postaw i zachowań składających się na naszą moralność. Mamy różne zwyczaje. Wiecie, że chrześcijanie mieli różne zwyczaje, i dobre, i złe. Niektórzy w zwyczaju mieli opuszczać wspólne zgromadzenie. I kiedy wiemy, jakie jest źródło słowa zwyczaj, to widzimy, że Biblia nazywa w tym miejscu ten fakt niemoralnością. To nie było moralne. I wiele rzeczy niemoralnych Biblia objawia, które jednak się działy wśród ludzi wierzących, i wiele rzeczy moralnych Biblia pokazuje, które miały miejsce wśród ludzi wierzących. Najtrudniej jednak zmieniać to, co jest takie zwyczajowe. Najtrudniej wyprowadzać nas poza utarte schematy, przyziemne oczekiwania. Jeśli nic nie pragniemy, no to prawdopodobnie nic się więcej nie wydarzy i tak będzie dalej. Ale jeśli czegoś pragniemy, zacznijmy wołać do Boga. Zacznijmy brać to przez wiarę. Biblia mówi, On ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Prawda? W liście do Efezjan czytacie to? Czy przez to, że przeczytaliście, to macie to już? Całe niebo? Wszystko macie z nieba? Sam fakt przeczytania tego nie oznacza wejście w posiadanie. To jest tylko taki fakt, że Bóg wszystko nam daje i niczego nam nie odmawia. Bierz, bierz ile chcesz. Jesteś u mojego stołu. Jedz ile chcesz. Chrześcijanin oczywiście może, ale niekoniecznie musi. Bóg niczego nie odmówił, co dotyczy spraw nieba, ale można za tym nie tęsknić. Można zostać uziemnionym przez sprawy przyziemne. Lecz podkreślam to, jeśli coś mam przeżywać, coś ma się zmieniać, jeśli mam czegoś doświadczać, to może to się wydarzyć za sprawą Bożego Ducha. I kiedy zstąpił Duch na Saula, Saul został, pierwsze czytamy przez niego, pochwycony. I przemienił się w kogoś, kim wcześniej nie był. I owe pochwycenie nie było jakąś bezrefleksyjną ekstazą. Wiecie, są dzisiaj ludzie, którzy myślą w taki sposób o pochwyceniu ducha i są tylko przyzwyczajeni do przeżywania takich religijnych ekstaz, podczas gdy ich życie nadal biegnie starymi torami i nic się nie zmienia zupełnie. Nie o to chodzi. Apostoł Paweł powiada, dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Filipian, list 3, 12 werset. I to pochwycenie było przejęciem kontroli przez Ducha Bożego. Było wzięciem przez Ducha w posiadanie człowieka. To było takie zawładnięcie człowiekiem, że on już niczego innego nie pragnął. On już, jak mówią młodzi ludzie, był sfokusowany, skoncentrowany na jednym. Niczego bardziej nie pragnął i o niczym bardziej nie marzył. A o czym marzył Paweł? Wyższy fakultet, żeby zrobić? Bo już miał spore wykształcenie. Żeby nie było, to nie jest nic złego. Ale zobaczcie, czym żyje człowiek pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Obywatelstwem? Miał lepsze niż niejeden. I rzymskie. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Dalej mówi, wszystko uznają za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Mówi dalej, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania i uczestniczyć w cierpieniach Jego. I zarówno ta historia o powołaniu Saula, jak i to wyznanie Pawła o Chrystusie, to są historie o powołaniu i podążaniu za czymś głębszym. Lubię tego autora, Tozer. Mieliśmy nawet w jednym z biuletynów taką zachętę do pewnej książki jego. On powiedział taką myśl. Powiedział, jest ogromna, istotna różnica pomiędzy przyjęciem wyznania Pawła, a życiem jak Paweł. Dziesiątki tysięcy wiernych, którzy szczycą się zrozumieniem listu do Rzymian i listu do Efezjan, nie mogą ukryć ostrej duchowej różnicy pomiędzy ich sercami a sercem Pawła. Tę różnicę tak można określić. Paweł szukał, znajdował i szukał dalej. Oni szukają, znajdują i już nie szukają więcej. Po przyjęciu Chrystusa starają się zastąpić rzeczywistość teorią, a praktyczne życie doktryną. Prawda stała się dla nich zasłoną zakrywającą twarz Boga. Dla Pawła była ona drzwiami wiodącymi do bezpośredniej jego obecności. Duch Pawła był duchem zamiłowanego odkrywcy. Był on poszukiwaczem pomiędzy wzgórzami Boga, szukającym złota osobistego duchowego poznania. Wielu dziś popiera doktryny Pawła, nie zamierzając naśladować go w jego namiętnej tęsknocie za Bożą rzeczywistością. Czy można o nich powiedzieć, że są czymkolwiek Pawłowi, oprócz formalnego sensu? Gdy przyszedł Duch Święty, zmienił przede wszystkim serce Saula. Saul przestał żyć jedynie oślicami, które, jak wcześniej wspomniałem, mogą obrazować takie codzienne sprawy, troski. Każdy ma to na swojej głowie. Tam się coś zmieniło. I to nie był długotrwały, wieloletni proces. Jak niektórzy myślą, że to tylko w takim procesie może się odbyć. Ale przyszła nagła przemiana. Po pierwsze, tam było już miejsce na pochwycenie przez ducha. Zaczął zwracać uwagę na baczne znaki, o których prorok mu powiedział, że się wydarzą, żeby zauważył to i żeby postępował zgodnie z pewnymi sytuacjami, które do niego się zbliżą. I one wydarzyły się, on o tym wiedział. Wiedział, że Bóg będzie z nim, jest z tobą Bóg. Wiedział, że Bóg będzie w tym wszystkim, co będzie robił, że nadarzą mu się pewne okazje. Wiedział, że został namaszczony na króla, choć o tym nie mówił nikomu. Apostoł Paweł, gdyby popatrzeć na jego życie, też obserwuje pewną zmianę. Wszystko, co uznawał za zyskowne, za korzystne, za cenne, za wartościowe, warte poświęcenia, czasu, wszystkiego. Mówi o tym, jak o szkodzie, jak o stracie. Widzi tym nawet, powiedziałbym, jakąś przeszkodę. Oczywiście w odniesieniu do poznania Chrystusa, by było jasne. W doświadczaniu Chrystusa, w uczestniczeniu, nawet w cierpieniu Chrystusa. A więc Paweł teraz dąży, by pochwycić najcenniejsze skarby Chrystusa, bo został pochwycony. Bo Chrystus zawładnął jego sercem, życiem. To nie był już ten stary Saul. Jego serce zostało podbite. Saul starotestamentowy też nie był już tym samym Saulem. Duch wziął go w posiadanie. I to nie była decyzja intelektu, ale duchowa przemiana. I tam czytamy w tym 9 rozdziale, że pewni ludzie znali Saula z dawniejszych czasów. I wiedzieli, że był innym człowiekiem. Wiedzieli, że coś się zmieniło. Widzieli to. Bo między prorokami on teraz przebywał. Między tymi widzącymi od Pana. I co ten starotestamentowy Saul w ogóle robi między prorokami? Niespodziewana zmiana, nieoczekiwana sytuacja. Ten, który nie posiadał jakichś duchowych doświadczeń, jakichś głębszych pragnień, nagle jest pod wpływem ducha, co oni tam robili pod wpływem ducha? Uwielbiali Boga, po prostu. Uwielbiali Boga, wywyższali Boga. Prorocy to właśnie robili. W tym czasie otrzymywali słowo od Pana, polecenia od Pana, przekazywali to słowo od Pana. Ludzie byli zadziwieni. Saul? Nawet powstało przysłowie na tą okoliczność. I Saul między prorokami? Znali go wcześniej. Wiedzieli też, że Boży Duch to nie było tak, że ogarnia ludzi tak automatycznie. To nie działo się tak, że znalazłeś się za blisko męża Bożego i cię wzięło. I cię coś napadło, ogarnęło i odtąd jesteś innym człowiekiem. No, szedłeś na zakupy do Tesco. Nagle zbliżył się do ciebie ktoś i odtąd jesteś innym człowiekiem. To nie działo się w ten sposób. Tam wydarzyło się coś. Paweł pewnego razu tłumacząc przed Agrypą swoje duchowe przeżycie, powiedział ważną rzecz. Mówi, ale nie byłem, o królu, nieposłuszny temu niebiańskiemu widzeniu. I wiecie, chociaż wydarzyło się coś w życiu Saula i w twoim, i w moim może się coś wydarzyć, to będzie bardzo ważną sprawą, co ty z tym chcesz zrobić. Utopić głębsze pragnienia idzie bardzo łatwo. Duch Pański spoczął na Saulu, ale nie załatwił wszystkiego za Saula. I dobrze o tym wiemy, jaki start miał Saul. On każdego dnia miał wybór i dwie drogi przed sobą. Albo będzie posłuszny swemu powołaniu, albo nie będzie posłuszny. Albo podda się temu staremu Saulowi, albo temu przemienionemu, nowemu, z którym jest Bóg. Stary człowiek, Biblia o tym mówi. Nasze stare pragnienia, stare oczekiwania, stare ścieżki, stary sposób życia, czy nawet stare sposoby rozwiązywania własnych problemów, radzenia sobie. Nowy człowiek to nowe pragnienia, nowe marzenia, oczekiwania, nowa droga, nowy sposób życia, radzenia sobie, podążania. Saul miał bardzo niełatwy start. Zamiast odważnie stać przed ludźmi, co zrobił? Ukrył się. W dniu powołania go na króla ukrył się. Ukrył się w taborze. Gdzieś się tam zaszył, żeby go nie odnaleźli. Dzisiaj powiedzielibyśmy, ot, taki wycofany był człowiek. O niektórych ludziach się tak mówi, tak? Wycofani. Bóg postanowił namaścić wycofanego człowieka. I postanowił być z nim. I kiedy ten człowiek, mimo tego, jaki miał charakter, był posłuszny Bogu, to Bóg go błogosławił. Gdy Saul prowadził wojny w imieniu Bożym, doświadczał wielkiego Bożego błogosławieństwa. On i jego dom. Bóg był z nim. Każdy o tym wiedział. Wszyscy to wiedzieli. Ale na początku nie uznali go nawet za króla. Kiedy go tam postawiono w końcu przed ludźmi, przez Boże losy dotarto, że to o Saula chodzi, to jest powiedziane, że popatrzyli na niego i co powiedzieli? Wow, taki król, facet, który nas o głowę gdzieś tam jest ponad nami. No takie było pierwsze wrażenie, tak? A jak się kończy ta historia? Pospólstwo mówiło, parafianie powiedzmy, co nam ten może pomóc? Wzgardzili nim i daru mu nie złożyli. Lecz on zbył to milczeniem. Zachował się tak, jak się zachowują wycofani ludzie. Uciekną w kąt. On później już taki nie był. Jeśli ktoś później to zrobił, to tracił głowę. Słusznie czy niesłusznie? Co nam ten może pomóc? Kompleks Beniamina. Inni też wiedzą o takich kompleksach Beniaminów. No i zbywają takich ludzi, tak? Co nam ten tu może? Nawet Dawid miał świadomość, że jest pomazańcem, Saul, pańskim pomazańcem. Przyszedł czas, kiedy Saul notorycznie nie okazywał posłuszeństwa Bogu. To normą było. I w rezultacie królestwo zostało mu odebrane. Znalazł Bóg innego, o którym jest powiedziane, że wypełni całkowicie wolę Boga, mąż według serca Bożego, powiedzieliśmy, człowiek z charakterem, pełen troski pasterskiej. I to przesłanie dzisiaj, drodzy, no ono jest proste dla nas. Co z twoimi pragnieniami? co z twoimi oczekiwaniami? Czy czegoś głębszego oczekujesz od Boga? Co wyszliście oglądać? Pyta Jezus. Proroka? Tak, to jest więcej niż prorok. Przyszliście oglądać trzcinę nadłamaną na wietrze? Wiecie, czasem ludzie biegną, wypadek na drodze. Och, taki biduj. Tak się wydarzyło źle w jego życiu. Tak strasznie. Potrafimy ubolewać nad takimi przypadkami społecznymi. Coście przyszli oglądać? Człowieka odzianego w miękkie szaty? No nie. No nie. Prorok, więcej niż prorok. Jan był takim taranem. Jego przesłanie było szorstkie. On się nie szczypał z ludźmi, nie patyczkował. Kiedy było trzeba, wołał plemię żmijowe. Jego mowy nie były gładkie, były to wskazania nie pod publiczkę. Usuwał przeszkody z ludzkich serc. Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą, zostało nim powiedziane. On chrzcił wodą na znak upamiętania. Kiedy próbowali niektórzy tam się przemycić, że niby się upamiętali, do wody wskoczyć. Któż was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem? Zaraz wyławiał takich faryzeuszy. Szorstki człowiek, ale jakże potrzebował go ówczesny świat. Ten szorstki człowiek wzbudził w nich żar oczekiwania głębszych rzeczy. Czasem my nie lubimy szorstkich kazań, szorstkich ludzi, szorstkich kaznodziei. Nawet niektórzy może wrzeszczą na kazalnicy, nam się wydaje. Szorstcy ludzie. Wiecie, że ci szorstcy ludzie w historii Kościoła pobudzali i wzniecali ogień w sercach innych? Oto idzie ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać, rzemykał jego sandałów. Myślicie, że ktoś odpuścił choćby jedno nabożeństwo Jana Chrzciciela? Może któregoś dnia przyjdzie na nabożeństwo ten. Zobaczymy, kto to jest. Ja chrzczę wodą, ale on, gdy przyjdzie, będzie was chcił Duchem Świętym. Musimy być przy rzece cały czas. Zobaczmy, co się wydarzy. Chrześcijanie mieli pierwsi głębokie pragnienia. Ich także wstępujący Boży Duch przemienią. Byli napełniani Duchem Świętym, potem, gdy już byli częścią Kościoła. I mogli przeżywać głębsze rzeczy, dlatego że byli otwarci na Boże dzieło, Boże działanie Ducha Świętego. Pierwsi chrześcijanie, kiedy trafiali na mur, modlili się. Wiedzieli, jakie mają pragnienie, wiedzieli, czego oczekują i zostawali napełnieni Duchem Świętym. I mieli tego owoc. Wśród ludzi zbawionych nawet niemała liczba kapłanów przyjęła Chrystusa. Wcześniej stali się posłuszni dla Jezusa Chrystusa. Już kończę. Informacja dla najmłodszych. Bóg dał tobie i mnie bardzo dużo obietnic. Setki obietnic w Słowie Bożym. Takie duchowe klejnoty wiary. Nawet wydano na nowo książkę Klejnoty Obietnic Bożych, gdzie opatrzono ją tytułem, o, jak to tam brzmiało, chodziło o czeki z Banku Wiary, tak? Taki brzmiał oryginalny tytuł, że mogłeś sobie na każdy dzień przeczytać, jakby czek wydany na okaziciela, wpisać tam swoje dane i po prostu wiedzieć, że to jest dla ciebie, w Słowie Bożym, że to jest też dla ciebie. Boże obietnice są jak czek wypisany okaziciela, tak? To znaczy, że możesz wpisać tam siebie, zabrać to przez wiarę do swojego życia i tym żyć. I w banku wiary tylko przez wiarę można to zrobić. Ale wierzyć znaczy to spodziewać się, tak? Czego nie widzisz? Wierzyć znaczy oczekiwać na to, czego jeszcze nie ma. Wierzyć znaczy chcieć więcej, pragnąć więcej. I do takich należy Królestwo Boże, Królestwo Niebios, od Jana Chrzciciela. Królestwo Boże doznaje gwałtu, gwałtownicy je porywają. No, tam nie ma miejsca jakaś przemoc, wymuszenia rozbójnicze. Chodzi o to, że do Królestwa Niebios wchodzą ci, którzy pragną. Nie ci, którzy niczego nie oczekują. Nie ci, którzy są pozbawieni jakichś głębszych pragnień. Nie ci, którym nie zależy. Nie ci, którym wszystko jedno. Także nie ci, którzy nic wielkiego się nie spodziewają. Ale właśnie ci, którzy napierają, ci, którzy oczekują, ci, którzy się spodziewają, ci, którzy chcą właśnie się tam dostać i wszystko inne uznają za przeszkodę, jeśli tylko coś ma mnie oddzielić od tego miejsca, by się tam dostać, opóźnić mnie do tego miejsca, skąd wszystkie moje błogosławieństwa. To są gwałtownicy. Ci ludzie są tylko skoncentrowani na tym. Najmniejszy z takich jest nazwany większym od Jana Chrzciciela. I w Chrystusie jesteś nim. W Chrystusie jesteś nim, bo jesteś powołany do tego miejsca. Skoro tak, no jakie są pragnienia moje, twoje? Jakie masz oczekiwania? Czego się spodziewałeś, przychodząc tu dzisiaj? Czego oczekujesz od Boga w swojej osobistej społeczności z nim? Wyjdziesz i co dalej? Za tydzień znowu nabożeństwo? Może mamy jednak głębsze pragnienia. Może Bóg mówił do ciebie dzisiaj. A może wiesz dobrze, czego Bóg oczekuje, ale niekoniecznie chcesz być posłuszny, posłuszna. Brakuje decyzji. Chcę zakończyć Księgą Izajasza, 64 rozdział. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda. Oby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom, także narody będą drżeć przed tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Obyś zstąpił i zatrzęsły się góry przed tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz ciebie Boga, działającego dla tego, który go oczekuje. Oto tłum zadziwionych ludzi. Bóg czyni dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Rozdał niebiosa, zstąpił, przyszedł. Dla kogo to wszystko? Dla tych niczego się nie spodziewających ludzi? Dla tych zaskoczonych? Izajasz mówi o Bogu działającym dla człowieka, który go oczekuje. W Chrystusie mamy powód, aby się czegoś spodziewać. By spodziewać się większych rzeczy. Mamy powód pragnąć głębszych rzeczy. Mamy powód szukać wyższych rzeczy. Tego, co w niebie, nie tego, co na ziemi. I obyśmy, drodzy, nie przespali tego. Kiedy Bóg do nas mówi i wzywa nas, nie ja, ale Bóg, kiedy wzywa nas, abyśmy poszukiwali głębszych rzeczy w swoim chrześcijańskim życiu. Nigdy nie jest tak, że to, co najlepsze, już było za mną. Jeśli w dzisiejszym dniu nie jesteś na górze przemienienia, nie możesz powiedzieć, dobrze mi tu być, tak chcę, żeby zostało. Na górze przemienienia, jeśli jesteś i widzisz takie rzeczy, których nikt nie widział, doświadczasz tak Jezusa, jak nikt nie doświadcza, dobrze, bądź sobie tam. To przemieni twoje życie. Ale jeśli nie jesteś w takim miejscu, nie możesz sobie powiedzieć, dobrze mi tak, jak jest. Chcę cię zachęcić, abyś w takiej sytuacji miał głębsze pragnienia. Oczekiwał od Boga po każdym nabożeństwie, że wydarzyć się może, ma prawo i tak będzie, coś niezwykłego. Bóg może coś położyć w twoim sercu. Nie wiem, czy to będzie powołanie, czy to będzie jakaś drogocenna myśl, czy jakaś obietnica, którą obdarzysz w taki sposób wiarą, jak nigdy dotąd. Nie wydaje ci się, że to się stało. Ale Bóg ma dla ciebie głębsze rzeczy, większe rzeczy, cenniejsze rzeczy niż to, co jest teraz tutaj. Amen. Zaśpiewajmy, drodzy, wspólnie pieśń. Po tej pieśni, kto ma